Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa. 10 lutego w Gdyni to jest data, która zobowiązuje i dlatego Gdynia Główna Osobista dzisiaj wyjazdowa, bo urodzinowa. Prosto i na żywo z Muzeum Miasta Gdyni, gdzie za mniej więcej półtorej godziny otwarcie nowej wystawy stałej Gdynia Dzieło Otwarte. O tym dziele otwartym z twórcami tegoż dzisiaj, ale także z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem, bo on także będzie moim gościem. Ale panie przodem, Agata Abramowicz, kuratorka wystawy. Dzień dobry. Gdynianka?
Gdynianka.
Okej, dobra, to możemy dalej rozmawiać. Tak, chciałem zapytać, do której w nocy zajmowaliście się tą wystawą, ale to jest pytanie nieaktualne, bo przeszedłem się już trochę po muzeum i widziałem panów, niejednego pana z wiertarką. To jak to jest?
Tak, niejednego pana z wiertarką.
To jest bardzo otwarte dzieło, widzę.
No nie aż tak bardzo otwarte, ponieważ dzieło zostało zamknięte, niemniej. Jak to każdy, kto kiedykolwiek remontował mieszkanie czy dom wie, pył unosi się jeszcze tygodniami
tak,
czy miesiącami.
Tak, strzepmy go, rzeczywiście.
Dokładnie. W związku z tym zatrudniliśmy jeszcze dzisiaj rano panów, żeby przecierać ostatnie gablotki i szybki od wewnątrz i od zewnątrz, żeby wszystko było gotowe na przyjęcie naszych gości o 12.30.
No dobra, to jest taka wersja oficjalna, no bo trzeba się tego trzymać jakoś. 12.30, ona nieuchronnie nastąpi. Coś wam spadło ze ściany?
Nie, ze ściany nam nie spadło. Zdecydowanie, gdyż nasze obiekty są bardzo dobrze zabezpieczone w gablotach.
No dobrze, dobrze, okej. Ale już jesteście tacy do końca gotowi? Czy to też jest, ponieważ taka jest nazwa tej wystawy, dzieło otwarte, to czekacie na ciąg dalszy?
Jesteśmy gotowi i czekamy na ciąg dalszy, gdyż przewidujemy, że nasza wystawa będzie się cały czas zmieniać. Będzie się nawet nie tyle zmieniać, ile dopełniać. Poprzez nowe historie, które chcemy opowiadać, nowe obiekty, które chcemy pokazywać. Także oddanie głosu kolejnym bohaterom Gdyni. Gdyż nasze zarówno multimedialne elementy wystawy, jak i zupełnie stałe, czyli ściany czy gabloty, przygotowane są na dodawanie historii i zmienianie historii, żeby ta wystawa pozostała tak samo atrakcyjna dla kogoś, kto przyjdzie dzisiaj i po raz kolejny zechce nas na przykład odwiedzić za pół roku.
Pani Agato, gdzie jest trolejbus?
Trolejbus z klocków Lego.
Ale to taki maleńki, widziałem. A gdzie jest tamten? Tamten, co to był tutaj przecież, w Muzeum Miasta Gdyni. Sam siedziałem za kierownicą.
Tak. I cieszę się, że pan siedział. Rozumiem, że się pan już nasiedział za kierownicą.
Tyle, tak?
Powiem tak, na czym polega zmiana tak naprawdę pomiędzy tamtą wystawą a tą. Tam pokazywaliśmy trolejbus. Tutaj przedstawiamy panu kierowcę tego trolejbusu. I jego historię związaną z Gdynią.
Dyrektor taka jest nas patrzy, dyrektor się cieszy. Dyrektor też będzie jeszcze gościem za chwilę. Okej, nie ma trolejbusu. Jest Gdynia Radio. Bardzo się cieszę, że jest. Piękna złota suknia. Proszę opowiedzieć o pięknej złotej sukni.
Piękna złota suknia jest tak naprawdę ewenementem w tej historii gdyńskiej lat 50., gdyż tę suknię mąż, marynarz, kupił podczas pokazu mody w Kairze swojej żonie, którą zabierał w rejsy. Jak wiemy, dla większości gdynianek, ale też Polek po prostu w latach 50. złota suknia z wybiegu to właściwie nawet nie marzenie, tylko coś absolutnie niedostępnego. A tutaj pani Irena Orzu-Korzegowska ze swoim mężem uczestniczyła w rejsie, była na pokazie mody i powiedziała: kochanie, tak ci się podoba ta kuchnia, suknia, błagam, kup mi. I on kupił. I oczywiście pani Irena przywiozła tą suknię ze sobą, jej koleżanka krawcowa przerobiła ją, żeby pasowała. I tą suknię dzisiaj prezentujemy jako ten słodki smak tak naprawdę tego życia
marynarzowej,
żony marynarza, ale zupełnie naprawdę obok, dosłownie metr obok jest ta ciemna strona życia żony marynarza. Rozstanie, niebezpieczeństwo, śmierć.
I także Gdynia Radio, bo Gdynia Radio, było i to, co jasne, i to, co ciemne, bo tak. Jasne, bo był kontakt z mężem, ale on był naprawdę trudny. Bardzo utrudniony.
Bardzo trudny. Mhm. Ci, którzy pamiętają albo pochodzą z marynarskich rodzin, tak, wiedzą, że tak. Rozmowy przez Gdynia Radio to nie była rozmowa telefoniczna.
Tak, to nie była romantyczna też rozmowa.
To nie była romantyczna rozmowa, gdyż gro i marynarzy, i osób obsługujących Gdynia Radio słuchało niestety tej rozmowy. Była to rozmowa bardzo kontrolowana, przerywana w momencie, kiedy temat schodził na jakieś niewygodne kwestie. Ale też była trudna z tego względu, że to była rozmowa jak na krótkofalówce. To była rozmowa, kiedy trzeba powiedzieć było over albo teraz ty, proszę odezwij się, ja kończę. I przez to ona nie płynęła swobodnie.
To wątek radiowy, bardzo słusznie, że w radiu, w Gdyni Głównej Osobistej, jest też wątek filmowy, są filmy z widokiem na Gdynię.
Tak. Mhm. Są filmy z widokiem na Gdynię. Bardzo nas zainteresowało, że Gdynia pojawia się w bardzo różnych filmach, w bardzo różnych kontekstach. Oczywiście naturalnie, marynarskim.
I zazwyczaj bardzo dobrze wygląda. Chyba tak. Najsłabiej wygląda w Konsulu, bo to jest
tak.
Gdyńska hala.
Ale z drugiej strony, czy nie najciekawiej?
Tak, ale to takie czasy były. One po prostu tak wyglądały.
Z drugiej strony, no mówię, czy nie najciekawiej? Mhm. W latach 80. hala. No, obiekt westchnień wielu z dalszych rejonów Polski.
Wiem, pamiętam jak najbardziej. Po to się przyjeżdżało do Gdyni.
Być może w tym czasie, kiedy Konsul mógł być oglądany, ta hala naprawdę wygląda pięknie dla widzów.
A pani ulubiony eksponat?
Mój ulubiony eksponat? Trudne pytanie, ale myślę, że mój ulubiony eksponat to jest moja ulubiona historia, czyli album Heugo i Schulz, album z zdjęciami dokumentującymi ponad 10 lat życia polsko-duńskiego osiedla tutaj podczas budowy portu. Mm-hmm. Album absolutnie amatorski i przez to niezwykły, ukazujący w bardzo naturalny sposób to życie. Często rozmazane kadry.
No właśnie, bo to są takie zdjęcia, wydawałoby się czasami nieudane, ale przez to właśnie świetne, bo dokumentujące jakąś chwilę.
My często mamy dostęp z tej epoki do zdjęć, które były w salonie fotograficznym wykonywane, na przykład ustawiane. Na pewno słuchacze pamiętają te ustawiane zdjęcia praba czy pradziadków przy stołeczku z szablą i w tle jakieś drzewka czy inne wnętrze. A tutaj są to fotografie robione na szybko, robione czasami w błocie. Gdzieś odchodzi orkiestra, fotograf w ostatniej chwili ją łapie, więc ta orkiestra jest zupełnie rozmazana. Fotografuję również bliskie sobie osoby, które śmieją się, ruszają, więc no na pewno nie jest to wystudiowane, ale jednocześnie pozwala nam zobaczyć ten intymny świat tak naprawdę społeczności, która istniała tutaj przez kilkanaście lat i potem zniknęła.
O obrazach w radiu Agata Abramowicz. To dziękuję pani Agacie, ale, pan dyrektor jest w kolejce i za chwilę o dziele otwartym. Ja jestem otwarty na gości, więc zapraszam. Gdynia Główna Osobista. Wracamy za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista 10 lutego, czyli urodzinowo-wyjazdowo, prosto z Muzeum Miasta Gdyni z dyrektorem. Jacek Frydrich jest moim gościem, chociaż właściwie trudno powiedzieć, kto jest czyim gościem teraz. Właściwie może mnie pan pytać.
Tak, witam serdecznie.
Tak, dobra, okej. Okay. Czyli możemy.
Pytam, co się panu podoba, co się panu nie podoba.
Dominik Lejman mi się podoba. Na dzień dobry. Dobra. Tak, to bardzo fajny pomysł. Taki bardzo obiecujący, choć powiem szczerze, że bardziej obiecujący czasami niż to, co tam za chwilę za rogiem, ale bardzo fajny pomysł na takie złapanie Gdyni, tak, w obrazku, bo to jest taka impresja plażowa.
Tak, tak. Mhm. Chcieliśmy dać naszym gościom taki rodzaj oddechu od tego świata, z którego wchodzą, do świata muzealnego, który jest trochę inny i to taka śluza psychologiczna.
Dominik Lejman to też nie jest przypadkowe nazwisko oczywiście. Muzeum Miasta Gdyni, bo to też człowiek z Gdynią.
Jasne. Przecież. Podobnie jak Mariusz Waras, którego też mural, jeżeli to nazwać można muralem, pokazujemy. Też gdynianin. No, zależało nam na tym, żeby takie wątki nie wyłącznie czysto historyczne, ale też takie bardziej artystyczne wprowadzić. Jak pan widział, tam jest trochę ich więcej. Ale Waras i Lejman to najjaśniejsze gwiazdy oczywiście.
Tak, ale są też głośne gwiazdy, bo te gwiazdy zresztą wystąpią, pojawią się dzisiaj.
Tak, tak, tak. Bo to też jest historia Gdyni.
Tak, taka wcale nie do końca oczywista dla takiego od gdynianina złapanego na ulicy. No właśnie. To
pewnie tak. No myślę... Pewnie w jakiejś mierze to się wiąże z kwestiami pokoleniowymi. Ja jestem 65. rocznik, więc apteka i pancerne rowery i cała
pancerne
masa...
Pancerne rowery, to są jakieś masa. Mityczne pancerne rowery.
Tak, mityczne pancerne rowery, mityczna apteka. No a ja jako tam 20-latek mniej więcej słuchałem ich, prawda? No więc koledzy z obu zespołów i kilku jeszcze innych gdyńskich czy trójmiejskich, no to są moi rówieśnicy. Być może rzeczywiście dla niektórych Gdynia ze starszego pokolenia, albo dla takich zupełnie młodych Gdynian, to może się wydawać dziwne, dlaczego w historii Gdyni taką wagę...
Szarpi druty,
prawda, mają. Ale myślę, że w tym jest jakiś głębszy sens. My nie pokazujemy tylko sceny alternatywnej lat 80., pokazujemy też kapitalną postać Franciszka Walickiego, gdynianina z wyboru, z jakiegoś zrządzenia losu.
No i zmarłego także niedawno.
Niedawno, który zresztą przekazał nam bardzo wiele swoich pamiątek...
Mieszkającego niedaleko stąd, Roxy Towers, zdaje się.
Tak. Także to jest osoba, która w jakiś sposób wciela takiego ducha tego poszukiwań, nowoczesności, bycia na bieżąco. W wypadku Walickiego wręcz można powiedzieć gonienia za modą, bo on rzeczywiście najpierw rock and roll, potem pierwsza dyskoteka chyba
ale
w Polsce.
Ale też tworzenia tej mody.
Tak, ale o to chodzi. On gdzieś tam te zachodnie mody bardzo szybko wychwytywał. No, tu gdyńskie położenie na pewno pomagało w tym. I przeszczepiał je na polski grunt, więc myślę, że ta postać i to, że Gdynia nazywa się często kolebką rock'n'rolla, czy w ogóle Trójmiasta, prawda? Polskiego oczywiście rock'n'rolla, to jest taki fundament, na którym potem w latach 80. już następne pokolenie mogło pojechać może trochę dalej i niekoniecznie już tylko naśladować to, co na Zachodzie robiono, ale szukaj własnej drogi. I myślę, że te nasze gdyńskie zespoły z lat 80. To
właśnie, ale one dzisiaj do usłyszenia.
Dzisiaj są do usłyszenia o 7:00 w miarę możliwości oryginalnych składach. Także serdecznie
to
zapraszamy. Bardzo, bardzo, także dla mnie po latach.
Sprytnie pan sobie wymyślił nazwę tej wystawy. Dzieło otwarte, panie dyrektorze, bo to jest tak, że nawet jak tam coś nieskończone,
oczywiście,
nawet jakieś nieuzupełnione, to zawsze można powiedzieć, no wiedzą państwo, to jest takie dzieło otwarte.
Dzieło otwarte. Nie, powiem skąd jest ta nazwa. Nie zakładaliśmy oczywiście, że ona w ten sposób będzie otwarta, czyli że pewne rzeczy jeszcze będzie trzeba uzupełniać, chociaż doświadczenie ostatnich lat uczy, że wszystkie w Polsce otwierane wystawy pierwszego dnia nie są gotowe w 100%. Długo by o tym mówić, myślę, że w dużej mierze jest to związane z jednak niesamowitą biurokracją, no,
pan,
ale to...
Są takie, które jeszcze nie otwarte, a już niektórzy chcą je zmieniać.
To jest inna kwestia, tak. To jest jeszcze inna rzecz. Natomiast już jakby niezależnie od tych wszystkich politycznych kwestii, o których tutaj pan wspomina, to myślę, że rzeczywiście u nas biurokracja związana z organizowaniem tego rodzaju rzeczy jest tak zabójcza, że chyba nie zdarzyło mi się w ostatnich latach widzieć wystawy, która byłaby zapięta na ostatni guzik, więc w jakiejś mierze czuję się mniej winny, ale tak, rzeczywiście pewne rzeczy może jeszcze będziemy musieli szlifować, to na pewno. Natomiast mówiąc już tak zupełnie serio, chyba z każdą wystawą tak jest. Nawet jeżeli ona byłaby dzisiaj na tip-top przygotowana i gdyby pan i nikt z widzów nie zobaczył na przykład brakujących daszków gdzieś tam na niektórych.
A prawda, faktycznie.
To zresztą ładne. Akurat uważam, że te konstrukcje bardzo mi przypominają takie jachty, prawda, w budowie. Więc oczywiście dzieło otwarte. Ale mówiąc serio, jeszcze raz powiem, to jest tak, że wystawa, my sobie oczywiście ją wymyślamy z projektantami, z grafikami, wcześniej oczywiście z całą masą ludzi, z którymi dyskutujemy te wszystkie wątki merytoryczne, gdzieś tam selekcjonujemy i tak dalej. I potem te nasze rozwiązania, no dopiero kiedy pojawiają się w realnej, rzeczywistej przestrzeni, zaczynają działać. I niektóre rzeczy, które sobie wyobrażaliśmy, mogą się okazać nie do końca trafione. Niektóre rzeczy wymagają redukcji, albo jakiegoś właśnie podkręcenia, mocniejszego oświetlenia, albo słabszego. To są rzeczy, które wydaje mi się, no tak jak pewnie z każdą ludzką aktywnością, no udoskonalają się z czasem. Więc ja mam nadzieję, że gdzieś tak powiedzmy za pół roku nasza wystawa będzie doskonała, ale będzie dalej otwarta, wie pan, prawda, że mamy ten pomysł na to, żeby przynajmniej część ekspozycji zmieniać i żeby w ten sposób ona żyła, żeby pozwalała na wprowadzanie nowych wątków.
Ale to jest dzieło otwarte, a to jest, no takich dużych słów użyję, dzieło życia dyrektora? Pamiętam, jak pan przychodził do Muzeum Miasta Gdyni i tak trochę lekko pan traktował tę wystawę stałą, którą pan tutaj zastał.
Tak, miałem zupełnie inne pomysły.
No więc właśnie. I oto teraz mam te swoje pomysły. Dzisiaj właśnie je skonfrontuję z odbiorcą. No ale to jest trochę właśnie to, po co pan tu przyszedł?
Wiem, co nie. Właściwie zupełnie inaczej. Ja nie wiem, czy akurat myśmy o tym rozmawiali, ale w paru miejscach, jak przyszedłem do pracy tutaj, te trzy już ponad lat temu, to mówiłem, że wydaje mi się, że w ogóle wystawa stała to jest trochę anachronizm, że może lepiej jest opowiadać o historii. Lepiej opowiadać o historii Gdyni przez jakieś ciekawe historie.
Krytyczny,
związane.
Autokrytyczny ten dyrektor,
tak,
ale naprawdę. Zrobiłem wystawę, ale bez sensu.
Nie uważam, że ma bez sensu. Myślę, że to jest raczej taka przygoda, która pokazuje, jak rzeczywistość zmienia nasz sposób myślenia o świecie. I te moje wyobrażenia o tym, że wystawa stała to anachronizm, że lepiej pokazywać jakieś poszczególne aspekty historii Gdyni, bardzo szybko to zostało skonfrontowane jednak z tak głębokim oczekiwaniem takiej historii opowiedzianej gdzieś tam od początku do końca, w jakiś sposób kompletnej. I to wszystko przekonało mnie, że rzeczywiście warto w tę stronę iść, że to jest tak, że owszem, gdynianin chętnie może obejrzeć wystawę o trolejbusach, a za rok o marynarzach, a jeszcze rok później o muzyce rozrywkowej czy innych aspektach. Natomiast są gdynianie młodzi, prawda, którzy w wieku 12-13 lat powinni może zmierzyć się z tą historią lokalną w sposób taki, który jest jakoś tam do uchwycenia dla nich emocjonalnie. I ta wystawa, mam nadzieję, że taką rolę będzie pełnić. Są ludzie, którzy przyjeżdżają być może raz w życiu tylko do Gdyni, prawda, czy z kraju, czy z zagranicy i być może też chcieliby, to wiele razy z tym się spotykaliśmy, prawda? Mieliśmy takie różne cząstkowe wystawy o architekturze gdyńskiej, najróżniejsze, ale ludzie mówią, a gdzie można zobaczyć o historii Gdyni? No i po prostu jako człowiek myślący wyciągnąłem wnioski z tego, że jednak wystawa stała jest potrzebna.
Niech pan powie o jednym eksponacie, bo tu gdzieś na horyzoncie już widzę prezydenta Szczurka, a wydaje mi się, że to jest eksponat, który do pewnego stopnia jakoś z nim jest związany. To jest jakiś plecak.
Tak, to jest plecak. Ja powiem szczerze, że to jest rzecz bardzo, bardzo intrygująca, ale też bardzo zagadkowa i szczerze powiedziawszy chyba nie do końca dla mnie jako historyk, a tutaj jako historyk bardziej mówię niż jako dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, nie do końca może jasna. To jest plecak, który oczywiście jest owiany niesamowitą zupełnie legendą. Mianowicie plecak, w którym harcerze gdyńscy mieli przenieść, oczywiście potajemnie, przez miasto, które wtedy jeszcze było zajęte przez Niemców, przez linię frontu, informacje dotyczące przygotowań niemieckich do obrony Gdyni w czasie już w 1945 roku, w czasie już ofensywy Armii Czerwonej. Mieli dostarczyć te dokumenty rzeczywiście Rosjanom czy Sowietom i dzięki temu być może, tu jest właśnie wielki znak zapytania, w jakiejś mierze uratowali miasto od większych zniszczeń, od bardziej krwawych walk. To nie są rzeczy historycznie, szczerze powiedziawszy, potwierdzone. No nie mamy żadnych archiwaliów. Historyk zawsze opiera się na archiwaliach, prawda? Ustne relacje często są obciążone różnego rodzaju możliwością czy błędu, czy pewnej mitologizacji. Natomiast nie jest to chyba całkiem niemożliwe. Mamy też taką relację, to też jest co prawda ustna relacja, czy nawet nawet z drugiej ręki relacja dotycząca jednego z sowieckich generałów, który gdzieś w latach 60. ponoć tutaj przyjechawszy do Gdyni, miał mówić o tym, że taki jakiś raport czy takie jakieś dokumenty do nich dotarły z Gdyni. Ale jak mówię, pewnie dopóki nie znajdziemy na to twardych dowodów gdzieś w jakichś rosyjskich, modmosjewskich archiwach wojennych, bo tak może się zdarzyć, prawda? Że może być jakiś rozkaz, jakiś raport, który będzie o tym w taki już sposób twardy, sztywny informował. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, tak, to nie jest tylko legenda, to nie jest tylko mit, to jest rzeczywiście plecak, który ratował Gdynię. Ale dopóki takich twardych nie będziemy mieli dowodów, myślę, że można to traktować na pewno jako część takiej gdyńskiej historii mentalnej. To z całą pewnością. Są ludzie, którzy te harcerskie starania pamiętają, którzy są ich świadkami, też nie ma powodu, żeby im nie wierzyć. Mówię, to są jakby dwie relacje, które nie muszą się wykluczać.
Ale plecak od Szczurków jest rzeczywiście na wystawie, a prezydent Wojciech Szczurek jest już w Muzeum Miasta Gdyni, będzie za chwilę moim gościem. Jacek Friedrich, dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa z Muzeum Miasta Gdyni, bo to wyjazdowa urodzinowa Gdynia Główna Osobista, bo dzisiaj 10 lutego, a to data, która zobowiązuje w Gdyni i zobowiązuje na pewno do tego, żeby zaprosić prezydenta Wojciecha Szczurka. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
Pan się szykuje na tę wystawę, wiem, że z czymś.
A, to taka mała niespodzianka. Mamy przygotowaną niespodziankę, która myślę, że właśnie w najlepszym miejscu zostanie zdeponowana, czyli w Muzeum Miasta Gdyni.
Panie prezydencie, rozmawiamy o urodzinach Gdyni, czyli o historii Gdyni, 91-letniej. W tej historii Gdyni pan jako samorządowiec to jest 19 lat prezydenta i wcześniej. Czy ta pana kadencja to będzie historycznie ostatnia?
No nie dzieliłbym tej skóry na niedźwiedzie.
A ja nie chcę absolutnie pana dzielić. Pan wie, dlaczego pytam. Bo mógłbym zapytać, czy Wojciech Szczurek znów będzie kandydował, ale pan wie, że właściwie to pytanie teraz przestaje mieć trochę znaczenie, bo trzeba je zadać tak. Czy Wojciech Szczurek będzie mógł kandydować?
To myślę, że pytanie dobre do tych, którzy kształtują ustrój państwa, bo można sobie wyobrażać różne modele. Toczy się taka dyskusja. Uważam, że ograniczanie liczby kadencji jest złym rozwiązaniem, że wybór, który mają mieszkańcy, by to oni decydowali, kto ma kierować wspólnotą samorządową, jest lepszy. I czas pokaże, czy taka regulacja zostanie wprowadzona.
Zostanie. Zostanie wprowadzone. Ja panu zacytuję prezesa Kaczyńskiego. Przełożenie wejścia w życie ustawy mającej zreformować samorząd o 8 czy 10 lat byłoby przeciw interesom obywateli i mogłoby doprowadzić do umacniania patologii, a przede wszystkim do przedłużenia stanu opresji. Jarosław Kaczyński sprzed wczoraj.
Znaczy, ja przypomnę, że ustroje samorządowe były zmieniane. Ja wyraziłem swój pogląd na temat tego pomysłu. Pierwsza moja prezydentura to była prezydentura z wyboru zupełnie innego, nie bezpośredniego, tylko przez Radę Miasta. I państwo ma takie narzędzia, a ja też mam swój stosunek do takiego pomysłu. Myślę, że tu się pojawia jeszcze jeden wątek, bo jedną rzeczą to jest wprowadzenie limitu kadencji, inną rzeczą jest także kwestia stwierdzenia, że taki zapis będzie już obowiązywał
wstecz
od nowych wyborów, czyli będzie regulacją działania prawa wstecz i oczywiście niekonstytucyjne. A zresztą wielu polityków obozu rządzącego też na to zwraca uwagę. Toczyć się będzie wokół tego dyskusja i myślę, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Ja bym nie uznaję jej za oczywistą. Poczekamy na projekty regulacji, a dyskusja, która się toczy wokół ustawy dotyczącej metropolii warszawskiej, pokazuje, że od pierwotnego kształtu do ostatecznych regulacji często jest spory dystans.
Niektórzy zgłaszają tutaj pewne zastrzeżenia prawne, w moim przekonaniu nieuzasadnione, ale mają do tego prawo oczywiście. To pewnie ostateczną decyzję podejmie Trybunał Konstytucyjny, a jaka będzie to decyzja, to tego nie potrafię powiedzieć. To jest także Jarosław Kaczyński sprzed wczoraj. On bardzo chce wprowadzić te zmiany.
No i to prawdziwe stwierdzenie, że od rozstrzygania zgodności ustawy z konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny. Ja wierzę w to, że żyjemy w państwie praworządnym i że gdyby taka nawet regulacja pojawiła się, no to na pewno jest to pole do aktywności Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenie w tym zakresie, co nie budzi żadnych wątpliwości, ma charakter rozstrzygający.
Mówi pan, przypomina pan o ustawie metropolitalnej, o tej tak zwanej Wielkiej Warszawie. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński zaczął się z tego wycofywać, ale wie pan, dlaczego się zaczął wycofywać? Bo poczuł bunt, poczuł opór. I ja pytam o bunt i opór Wojciecha Szczurka. Gdzie on jest?
Jasno wyrażam swój pogląd w tej sprawie i mam świadomość zadań, które są zadaniami samorządowymi. Ale ja, panie doktorze, proponuję, żebyśmy rozpoczęli kolejną kartę naszej rozmowy, bo ja trochę mam takie przekonanie, że to jest rozmowa, która nie jest pewnie rozmową, w której urzędujący samorządowcy, której tego typu ograniczenie miałoby dotyczyć, są najlepszymi przekonującymi. Bo to tak trochę budujecie państwo wrażenie, jakbyśmy, nie wiem, przyspawali się do foteli, w których urzędujemy. To jest ważny obszar debaty publicznej i na pewno bardzo poważną debatę publiczną taka regulacja
wywoła. Okay, ale kto ma brać w niej udział, jeżeli nie?
Wszyscy obywatele, bo tak naprawdę,
ale
tak jak powiedziałem...
Panie prezydencie, pan był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw samorządów. Mm-hmm. Był pan wtedy urzędującym prezydentem.
Tak.
Lech Kaczyński korzystał z pana doświadczenia. Mm-hmm. Czy Jarosław Kaczyński korzysta z pana doświadczenia?
Ja miałem zaszczyt współpracować z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Mhm. Co więcej, pamiętam, że bo to pomysł kadencyjności nie jest pomysłem nowym. On wraca, podnoszony przez zresztą różne ugrupowania polityczne.
To prawda.
Od wielu lat. Miałem też okazję rozmawiać na ten temat z panem prezydentem Kaczyńskim i znam jego pogląd w tej
sprawie. No właśnie, jak on to widział?
Nie podzielał tego poglądu co do celowości takiego rozwiązania. A jako doświadczony samorządowiec, bo też warto to przywołać, pan prezydent Lech Kaczyński był jedynym w historii Rzeczypospolitej, prezydentem Rzeczypospolitej, który miał doświadczenie pracy w samorządzie.
No właśnie. A to dlaczego pan się... nie chcę mocniej zaangażować w tę dyskusję.
Znaczy ja się angażuję, panie doktorze.
A nie, bo ja, pana, bo ja pana teraz pytam, a pan już mi mówi, to zacznijmy nową kartę tej rozmowy. Gdzie pan, jak się toczy ta dyskusja? Ta dyskusja się toczy na przykład z inicjatywy Pawła Adamowicza. Tak, prezydenta
Gdańska. Wiele głosów, które tak naprawdę prowadzi debatę na ten temat, wpisuje ten problem w debatę stricte polityczną, a to nie jest domena, która moim zdaniem jest tu kluczowa, bo to jest debata, która tak naprawdę dotyka interesu wszystkich obywateli naszego kraju. To jest debata tak naprawdę o sferę wolności mieszkańców gmin, którym ograniczy się prawo rozstrzygania, kto ma nimi kierować. A spór między partiami politycznymi często jest sporem, który bardzo realne problemy wikła w bieżący interes poszczególnych partii politycznych. I myślę tak, że dobrze jest, że ta dyskusja toczy się różnymi torami i dobrze jest, że jeżeli są osoby, które czują swoje powołanie do aktywności w partiach politycznych, realizują to inną drogą, a osoby, które takiego powołania nie czują, realizują to w inny sposób.
Okej, okay, to jest właśnie pan. Adamowicz zapraszał na spotkanie samorządowców Pomorza, które to spotkanie ostatecznie zakończyło się podpisaniem takiego listu, takiej petycji w obronie samorządów w tym kształcie, w jakim one są obecnie. I pańskiego podpisu tam nie było, ale to dlatego, że, nie wiem, Adamowicz od pana nie zadzwonił, czy właśnie pan mu powiedział, że nie, słuchaj, ja w politykę się nie angażuję.
Ale bardzo mnie cieszy zaangażowanie pana redaktora w ten temat, bo to jest też nadzieja, że będziemy mogli odnajdywać szansę do szerokiej dyskusji.
Wyczuwam pewną presję, że musimy się wycofać, ale nie.
Ale nie, rozmawiajmy, tylko chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że debata może się odbywać w różny sposób. Nie musi jej towarzyszyć skrajna emocja, natomiast uświadomienie tak naprawdę skutków takich rozwiązań to coś, co jest ważne z punktu widzenia wszystkich mieszkańców naszego kraju.
A to jak pan prowadzi tę debatę w takim razie?
Rozmawiamy dzisiaj na ten temat.
Okej, no, okej. No, i dostaję po łapach od pana za
panie
to, że...
Panie nigdy bym się nie ośmielił.
Tak, widzi pana, tak się trochę czuję, ale... No dobrze, a poza tym... Wie pan, bo to niestety to trochę tak wygląda, jakby pan właśnie nie zabierał głosu, bo... Po co, bo się zgadzał na to? No przecież słyszę, że ma pan inny pogląd.
To jest sztuczka retoryczna. To jest trochę próba zmuszania mnie do używania słów, których nie będę wypowiadał. Jeżeli pojawi się projekt, nie wypowiedzi polityków, nie wypowiedzi przedstawicieli partii politycznych, bo taką mamy dzisiaj debatę, tylko pojawi się realny problem w postaci projektu ustawy, czyli działań, które mają swój wymiar ustawowy, konkretnych regulacji, to bez wątpienia w tej sprawie będą zabierali nie tylko ci samorządowcy, którzy są zaangażowani w aktywność partii politycznych, ale myślę, że większość samorządowców w tej sprawie wyrazi swój jasny pogląd.
Prezydent, prawnik Wojciech Szczurek też zabierze głos.
Panie dyrektorze, przed chwilą to uczyniłem.
Okej, dobra. Nie lubi pan się podpisywać pod takimi listami samorządowców. Muszę panu to niestety przypomnieć, bo mi to... Bo trochę mnie to jakoś tak zabolało. Trochę tego nie zrozumiałem.
To przed chwilą próbowałem to panu dyrektorowi wytłumaczyć. Dobrze. Mogę jeszcze to jeszcze raz uczynić.
Ale to ja na innym przykładzie poproszę, bo ten inny przykład to jest list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy po pogrzebie Inki w Gdańsku. Wtedy były mocne słowa o tym, że ten ustrój przed 89 to ustrój zdrajców, po 89 to już tylko teoretycznie przecież nie. I samorządowcy się trochę zbiesili, bo przypomnieli panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że o Ince to nie on pierwszy powiedział, tylko oni zaczęli. Wy samorządowcy właśnie, także tutaj w Gdyni.
Ja w przeciwieństwie do wielu osób, które w tej sprawie zabierają głos, byłem na pogrzebie Inki. Było to dla mnie niezwykle poruszające doświadczenie, bo uhonorowałem pamięć osoby, której przez dziesięciolecia była bardzo konsekwentnie wymazywana ze zbiorowej pamięci. I licytowanie się dzisiaj, i myślę, że ja może inaczej powiem, każdy wysiłek, który dzisiaj zmierza do tego, by ważne postacie z różnych okresów historii upamiętniać, przypominać o ich znaczeniu, zasługuje na uznanie. I bardzo wiele w tej sprawie działo się już od lat na Pomorzu i bardzo mnie to cieszy, bo przywracamy pamięć osobom, której tej na tą pamięć zasługują. Wyrazem takiej pamięci były zarówno te działania realizowane przez samorządy i wiele instytucji, stowarzyszeń na terenie Pomorza i całego kraju. Wyrazem takim był także uroczysty pogrzeb Inki i myślę, że próba budowania jakiegoś hierarchizowania, kto bardziej pamięta, jest trochę nie na miejscu. Myślę, że trochę znowu to jest próba kołysania takiego elementu pamięci historycznej, szacunku do historii w rodzaj takiej debaty, która partia ma lepszy pomysł na funkcjonowanie także w tym obszarze pamięci historycznej, a to trochę jakby zawłaszczanie bohaterów na potrzeby bieżące działania partyjnego.
To pan mówi jak z tego listu samorządowców. A się pan pod nim nie podpisał.
Okay. Ja mam taką cechę, że próbuję i formułuję pogląd, który jest moim poglądem i bardzo szanuję wszystkich tych, którzy mają taką potrzebę, by robić to w sposób zbiorowy.
Ale rozumiem, że ma pan pogląd podobny.
Ale tak? Jeżeli pani redaktor chciałby się podpisać pod tym listem, to może to uczynić. Szanuję pogląd pana redaktora.
Ale to byli samorządowcy. To był list samorządowców.
A może by się przydał list dziennikarzy też w tej sprawie?
O, wie pan, my dziennikarze też zabieramy głos.
Tak, to dobrze. Myślę, że każdy z nas ma pewne funkcje, pewne formuły. Ja niejako podsumowując te wątki pana redaktora, bardzo konsekwentnie staram się być przede wszystkim odpowiedzialnym za funkcjonowanie miasta samorządowcem, dobrym jego gospodarzem. Przez lata budujemy w Gdyni przekonanie, że nie trzeba wywikłać samorządów w wiry wielkiej polityki, bo one są niezwykle destrukcyjne czasem dla samorządów. Zbudowaliśmy środowisko, które przygotowało znakomity program dla naszego miasta, program, który staramy się każdego roku realizować. Mówimy, że naszą partią jest Gdynia. To jest właśnie punkt odniesienia naszej aktywności, nasze poczucie odpowiedzialności. Oczywiście szanuję tych samorządowców, znam wielu wspaniałych samorządowców, którzy kroczą inną drogą, dokonują wyboru politycznego. Przede wszystkim definiują się jako samorządowcy, którzy funkcjonują w partii politycznej, a potem jako samorządowcy. Oni podejmują inne działania, szanujmy je wszystkie nawzajem, ale też jestem głęboko przekonany, że to, co jest miarą odpowiedzialności za przyszłość Gdyni, to jest poczucie, że jeżeli uda nam się debatę o ważnych sprawach miasta wynieść poza obszar sporu politycznego, to służyć to będzie Gdyni w dniu dzisiejszym i przyszłości.
Ja nie wiem, czy to jest pragmatyczne, czy już tylko romantyczne, ale...
Może nieco romantyczne, może bardzo prawdziwe, bo robimy to bardzo konsekwentnie, od bardzo, bardzo dawna w Gdyni, od wielu kadencji. Gdynianie, rozumiejąc i akceptując ten wybór, pokazują nam co 4 lata, że takiego właśnie rozwoju od Gdyni oczekują. I to, że my składamy w wyborach politycznych tylko propozycje, to mieszkańcy, ten podstawowy suweren podejmuje decyzję, jak rozwijać miasto, kto powinien nim kierować, wyrażają swoją opinię na temat tego, jakiego myślenia, jakiej debaty o przyszłości Gdyni oczekują.
Bo suweren także mieszka w Gdyni.
Bo suweren to mieszkańcy Gdyni.
A czy ten suweren z Gdyni wyleci kiedyś z lotniska w Gdyni Babich Dołach?
Tak, myślę, że szybciej niż się niektórym wydaje.
A kiedy?
Myślę, że bardzo intensywne prace, które w tej sprawie trwają już od wielu lat, zmierzają do pozytywnych scenariuszy i myślę, że jestem w tej sprawie niezmiennym optymistą.
No i to takim ogólnym powiedziałbym, bo jakiś konkret?
Ja bardzo lubię niespodzianki.
Okej. Okay. Panie prezydencie, jesteśmy prawie z widokiem na Park Rady Europy. Co tutaj kiedyś powstanie? I czy w ogóle powstanie? Bo ja bym, wolał, żeby nie powstawało.
A pewnie w życiu miasta jest tak, że różne... To tak trochę jest, że perspektywa też zależy od tego, jak definiujemy funkcję tej przestrzeni. To jest na pewno bardzo szczególna przestrzeń publiczna miasta, która powinna być zawsze publiczna, powinna służyć wszystkim gdynianom, a w funkcjach, w rolach czas pokaże.
Czyli Forum Morskie, Forum Kultury, które tutaj miało zostać wybudowane, ba, nawet projekt wybraliście 9 lat temu, to już nie?
Nie, ja tego nie powiedziałem. To jest Forum Kultury, jest też przestrzenią publiczną. Historia powoduje, że często nabywamy nowe doświadczenia i dzisiaj nie ma pewności, czy w tym kształcie, czy w ogóle, czy w dokładnie takim kształcie ten projekt będzie zrealizowany. Najpierw przypomnę, pan redaktor o tym doskonale wie, że żeby cokolwiek tak naprawdę stało się przedmiotem debaty na poziomie miasta, musi być poprzedzone zakończeniem sporu prawnego. To jest
to
ten
ja panu
temat,
przypomnę, że 9 lat temu też o tym wiedzieliście, a jednak
panie redaktorze, to ja bardzo radykalnie muszę zaprzeczyć temu, co pan redaktor powiedział, bo historia tego jest taka. Po zakończeniu prawomocnym postępowania zwrotowego, które przyznało w pełni miastu prawo do tego terenu, zmieniono przepisy prawne. Zmieniła się ustawa, która na powrót otworzyła możliwość ubiegania się byłych właścicieli w ponownym trybie o zwrot tej nieruchomości. I w przekonaniu i w pewności prawnej, która obowiązywała w momencie, w którym ogłaszaliśmy konkurs, ten konkurs był przeprowadzony. Więc myślę, że to... Znaczy, taka malutka nieścisłość, która się wkładła w przekonanie pana rektora, ale cieszę się, że mamy taką okazję, że możemy
prostować.
Czasem takie właśnie legendy miejskie prostować, bo ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, o czym rozmawiamy i jakie są często skomplikowane, złożone losy niektórych projektów w naszym mieście.
Okej, z okazji urodzin Gdyni ja sobie życzę, żeby Park Rady Europy był Parkiem Rady Europy. A panu to czego życzyć?
Ja myślę, że dzisiaj jest święto Gdyni, więc ja wszystkim gdynianom życzę tego, by to miasto było takim miastem, w którym zawsze się spełniają marzenia. Te wielkie, o pięknym rozwoju Gdyni, ale też te takie prywatne, osobiste, te, które sprawiają, że uśmiechamy się każdego dnia. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, panie prezydencie. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Gdynia Główna Osobista, urodzinowa 10 lutego. To tyle. Dobrego także w Gdyni, piątku. Do usłyszenia.
Tu Gdynia Główna Osobista.